Wyobraźcie sobie, że ceny się podwajają co 15 godzin. Co robić? Skąd się bierze inflacja? Jak się ma względem nas, obywateli? A jak względem państwa? Gdzie hulała w najlepsze hiperinflacja? Czy uderzyła kiedykolwiek w nasz kraj? Czy banknot o nominale 100 trylionów dolarów naprawdę istnieje? O tym tu i teraz, prosto z mostu. Zgodnie z definicją, inflacja to proces utrzymującego się przez dłuższy czas wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, przyczyniającego się do spadku realnej wartości pieniądza. Żeby to po ludzku przedstawić, wiadomo, że kiedy idziemy do sklepu, ceny niektórych towarów mogą być nieco droższe, innych mogą nawet spaść, bywa różnie, czyli za 300 zł zrobimy zakupów pełen wózek. Jeśli natomiast sytuacja jest taka, że wszystkie towary po kolei drożeją i nie ma żadnych zapowiedzi, że ceny będą szły w dół, no to utrzymuje się to przez dłuższy czas, no to już mamy do czynienia z inflacją. Czyli po upływie powiedzmy miesiąca zauważymy, że za 300 zł wózek już aż tak się nie zapełni. Problemy rozpoczynają się po upływie załóżmy pół roku czy roku, kiedy za 300 zł będziemy mogli jedynie wypełnić wózek do połowy zakupami. Czyli 300 zł straciło na wartości. Ten proces kryje się za inflacją. Pieniądze po prostu tracą na wartości. Tylko w którym momencie mamy zacząć się tak naprawdę bać? Tu, pomocą służy nam stopa inflacji. Nie chcąc wpaść w dłuższą dygresję, analizując różnorodne sposoby wyliczania wskaźników inflacji, na potrzeby tego materiału przedstawimy temat prosto z mostu. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli stopa inflacji w naszym kraju, jest wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny, który określa jej poziom na podstawie konkretnej listy towarów i usług. Tak zwany koszyk inflacyjny zawiera najważniejsze rzeczy, takie jak żywność, napoje, koszty związane z użytkowaniem mieszkania, energia, odzież, obuwie, alkohol, wyroby tytoniowe, transport, restauracje i wiele więcej. Regularnie i skrzętnie odnotowywane są ceny poszczególnych pozycji i na podstawie zebranych danych wylicza się stopę inflacji. Jej wartość jest publikowana i podaje, o ile zmieniły się ceny w kontekście tego samego miesiąca, ale rok wcześniej. GUS również wylicza zmianę cen w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy inflacja jest dobra czy zła, wszystko zależy od sytuacji. Omówmy sobie kilka, żeby to lepiej ogarnąć. Zakładamy zatem, że dla potrzeb objaśniania roczna stopa inflacji to 5%. Jeśli do sejfu włożysz 1000 zł, to te pieniądze będą warte już tylko 950 zł po upływie roku. Czyli widzimy, że inflacja obniżyła wartość tych pieniędzy o 50 zł. Nie trzeba tłumaczyć, że to dosyć nieciekawa sytuacja. Sytuacja druga. Słyszysz od kolegi, że w takich sytuacjach dobrze jest inwestować na giełdzie. Masz powiedzmy 10 tysięcy złotych oszczędności i wiesz, że jeśli będą leżały w sejfie, to już za rok stracisz 500 zł. No to decydujesz się i inwestujesz. Poszczęściło ci się i zarabiasz na akcjach 6%. Zatem z 10 tysięcy złotych robi się o 600 zł więcej, ale odjąć trzeba to, co inflacja zabierze. Czyli suma summarum, zarabiasz na tym 100 zł. Po raz kolejny widać, że inflacja w tym przypadku nie jest najciekawsza. Choć mawiają, że dobry zwyczaj nie pożyczaj, to jesteś w takiej sytuacji, że musisz wziąć pożyczkę z banku na 20 tysięcy złotych. Oprocentowanie wynosi 2%. Z tej prostej przyczyny za rok trzeba będzie oddać 20 400 zł. W tym wypadku inflacja działa nam na rękę, ponieważ ta obniża wartość pieniędzy do 19 400 zł. Czyli w tym przypadku akurat inflacja pomaga. Generalnie rzecz biorąc, traci się na posiadaniu pieniędzy. Natomiast jeśli możemy inwestować w takie rzeczy, które przynoszą wyższy poziom zysku od poziomu inflacji, to wtedy aż tak się nie traci. Przydatne są wtedy akcje, nieruchomości czy na przykład złoto. Warto zastanowić się, czy dla danego kraju inflacja to coś pozytywnego czy negatywnego. Rzecz jasna zależy to od skali, ale być może słyszeliście o takich terminach jak zdrowa inflacja czy optymalna inflacja. Zatem generalnie rośnięcie cen nie jest niczym zdrożnym. Według Narodowego Banku Polskiego dobrze jest, jeśli inflacja wynosi u nas 2,5% plus minus 1% w skali roku, bo świadczy to o rozwijającej się gospodarce, bo to wówczas nie tylko rosną ceny, ale i pensje. Do tego spada bezrobocie. No ale do rzeczy. Dlatego nasz bank centralny oddziałuje na wysokość stopy inflacji. inwestycji. Może oddziaływać na rynek pieniądza, na przykład emitując papiery wartościowe albo skupując je, ale nie tylko. Jeśli ceny towarów i usług spadają, to bank centralny chce je podwyższyć. Żeby je podwyższyć, to może uatrakcyjnić ludziom kredyty, żeby ci kupowali więcej. Większe wydawanie pieniędzy powoduje, że ceny rosną. Dlatego bank centralny obniża stopy procentowe. Mniej wtedy płacimy za kredyty i więcej kupujemy. Wtedy inflacja idzie w górę. Bank centralny nie tylko może obniżać czy podwyższać stopy procentowe, o czym może niewiele osób wie, ale banki komercyjne muszą trzymać w banku centralnym określoną ilość środków. Jeśli bank centralny zarządzi, że banki komercyjne mogą wpłacać mniej, to wtedy mają więcej pieniędzy na udzielanie kredytów. Tańsze kredyty, większe zakupy, inflacja idzie w górę. Przy 2,5% utrzymuje się pewna równowaga, na której państwu zależy, bo oznacza to, że ludzie ani przesadnie nie oszczędzają, ani też nie zaciągają kredytów na potęgę. Jak to w przyrodzie bywa, jeśli jest równowaga, to jest dobrze. Gorzej, jeśli idzie tendencja albo w jedną, albo w drugą stronę. W przypadku bardzo niskiej inflacji, bliską zera, mogłoby dojść do tego, że i deflacja następuje, czyli sytuacja, gdzie ceny towarów i usług stale spadają, natomiast wartość pieniądza rośnie. Dla pojedynczego obywatela z początku pewnie taka sytuacja wydaje się być pożądana, ale z perspektywy państwa w długoterminowo nie. Jeśli pieniądze stają się coraz bardziej wartościowe, to ludzie przestają kupować i trzymają pieniądze na koncie. Jeśli nie kupujemy niczego, to do państwa wpada mniej pieniędzy do budżetu, no i nie ma wtedy przychodów z tytułu VAT-u. Nikt nie chce kupować towarów, więc firmy mają gorzej, bo nikt nie chce kupować ich towarów. Generalnie gospodarka kraju wtedy siada. W przypadku bardzo wysokiej inflacji może dojść do hiperinflacji, czyli sytuacji, gdzie co miesiąc ceny rosną o 150%, a takie tempo prowadzi do załamania się systemu gospodarczego. W przypadku, kiedy tak szybko pieniądze tracą na wartości, ludzie chcą się jej wyzbyć za wszelką cenę. Zamiast oszczędzać, wydają pieniądze na to, co popadnie. Masowe wykupywanie towaru powoduje błyskawiczny wzrost cen. Niepewna staje się waluta danego kraju, niepewny staje się sam kraj, a prowadzenie działalności gospodarczej przypomina tańczenie na polu minowym. W nasz kraj hiperinflacja uderzyła dwukrotnie. W latach 1918-1924 z inflacją na poziomie 275% miesięcznie podwajała ceny co 16 dni. Dolar amerykański był warty 9 marek polskich w 1918, natomiast 5 lat później był już wart 6 375 tysięcy marek polskich. Państwo polskie jedynie co wymyśliło, aby przeciwdziałać inflacji, to podatek inflacyjny, który od każdego obywatela pieniądze brał. Te trzykrotnie przebiły wartość pieniędzy pochodzących z działalności gospodarczej, a to spowodowało, że mechanizmy napędzające gospodarkę padły i kraj pogrążył się w chaosie. Szczęśliwie pojawił się Władysław Grabski. Ten wywalił markę polską i wprowadził polskiego złotego. Pojawił się też nowy Bank Polski. W miejsce morderczego podatku inflacyjnego wprowadził nadzwyczajny podatek majątkowy i przywrócił do łask podatek dochodowy i przychodowy. Grabski zrobił porządek zarówno z hiperinflacją, jak i polską gospodarką. W latach 1989-1990 z inflacją na poziomie 77% miesięcznie podwajano ceny co 37 dni w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Od połowy lat 50. do końca lat 70. nie mogliśmy narzekać specjalnie nawet na inflację. Początek lat 80. dał nam już w kość. 1982 rok. Zakończyliśmy podwajaniem cen. Na przełomie lat 80. i 90. inflacja w naszym kraju wybuchła. Przechodzimy transformację ustrojową, po tym jak załamała się gospodarka PRL-u, był wysoki deficyt budżetowy, zadłużenie zagraniczne było gigantyczne i Narodowy Bank Polski łatał wydatki budżetu dodrukowywaniem pieniędzy. Skala mniejsza jak przed wojną, szalejąca inflacja jest dławiona dzięki planowi Balcerowicza. Plan nakładał nie tylko opanowanie inflacji, ale także przestawienie gospodarki scentralizowanej na gospodarkę rynkową. Żeby się miało udać, należało wprowadzić zmiany gwałtownie. Stąd działania przypominały terapię szokową. Mimo opanowania sytuacji, plan uderzył w ubogich, ponieważ plan pogorszył ich sytuację materialną jeszcze bardziej. Jednak Te dwa wypadki, kiedy w Polsce szalała inflacja, to nic w porównaniu z czołowymi miejscami w rankingu światowym. Siódme miejsce. 1922-1923. Wolne miasto Gdańsk z inflacją na poziomie 2440%, która co 7 dni podwajała ceny. Z racji, że główną winowajczynią była szalejąca marka niemiecka, Senat Wolnego Miasta Gdańska powołał do życia Bank Gdański, który rozpoczął emisję nowego guldena gdańskiego. Szóste miejsce, 1947-1949. Chiny z inflacją na poziomie 5000%, która co 5 dni podwajała ceny. Państwo chińskie rozdarte po II wojnie światowej było polem, gdzie ścierały się ze sobą zaciekle nacjonaliści i komuniści, a każdy obóz wprowadził własną walutę. Zatem, mając 10 środków wymiany handlowej, każda ze stron walczyła z drugą i kombinowała, jak osłabić walutę przeciwnika. Nacjonaliści wydawali więcej pieniędzy niż mieli na stanie, a resztę dodrukowywali, i to w masowych ilościach. Piąte miejsce, 1941-1945. Grecja z inflacją na poziomie 14000%, która co 4-5 dni podwajała ceny. Powodem szalejącej inflacji był wybuch II wojny światowej, gdzie handel zagraniczny spadł na łeb na szyję, a w dodatku kraj został napadnięty przez państwa osi. Kraj musiał finansować 400 tysięcy żołnierzy przebywających na ich terenie i do tego płacić haracz okupantom. Dochody państwa spadły drastycznie, a zmonetyzowanie długu wywołało hiperinflację. Czwarte miejsce, 1922-1923. Niemcy z inflacją na poziomie 30000%, która co 3-4 dni podwajała ceny. W czasie I wojny światowej, podczas gdy działania wojenne trwały w najlepsze, to Brytyjczycy ujrzeli na własne oczy, jak ceny podskoczyły im o 100%, ale najgorsze jeszcze było przed nimi. W centralną Europę uderzyła gigantyczna presja inflacyjna, która przyniosła w 1923 hiperinflację. W momencie, kiedy wartość wydatków przebiła wartość przychodów, i to kilkukrotnie, to uruchomiono natychmiast drukarnię pieniędzy. Żeby zobrazować sytuację, wystarczy podać, że średnio poziom niemieckich cen podwajał się co 4 dni. To oznacza, że jeśli by się przyjrzeć temu, jak inflacja rosła na obszarze jakiegoś miesiąca tego roku, to dało się zaobserwować inflację właśnie na poziomie 30000%. W praktyce wyglądało to tak, że kiedy w przytaczanym roku, w lutym, pieczywo kosztowało 250 marek, to już w listopadzie cena wynosiła 200 miliardów marek. Zatem, aby wybrać się na zakupy, należało ze sobą zabrać przynajmniej dwie walizki pieniędzy, przy czym walizki wartością przewyższały mieszczące się w ich wnętrzach banknoty. Ta hiperinflacja była jedną z przyczyn tego, że Adolf Hitler doszedł do władzy. Trzecie miejsce. 1992 rok i była Jugosławia z inflacją na poziomie, uwaga, 313 milionów %, która co 34 godziny podwajała ceny. Związek Sowiecki upadł i spowodował, że znaczenie Jugosławii spadło, bo Jugosławia kiedyś geopolitycznie łączyła wschód z zachodem. Rządząca komunistyczna partia nie dała rady i kraj pogrążył się w podziałach, a zwaśnione strony ze sobą zaczęły wojować. Handel, jaki odbywał się między regionami, przestał istnieć. Oberwało się produkcji przemysłowej, a do tego doszło międzynarodowe embargo na produkty z byłej Jugosławii. Bank centralny pogubił się kompletnie, stracił kontrolę nad tym całym bałaganem i hiperinflacja rozlała się i zaczęła hulać w najlepsze. Drugie miejsce nastąpiło stosunkowo niedawno, bo w 2007 i 2008 roku w Zimbabwe z inflacją na poziomie, uwaga, 79 miliardów %, która co 24 godziny podwajała ceny. Z dnia na dzień ceny rosły o 100%, a wszystko przez pozornie szlachetny gest. Prezydent Robert Mugabe chciał odebrać białym rolnikom ich tereny i dać je czarnoskórym rolnikom. A co chciał, uczynił. Doprowadziło to do niemalże spadku produkcji przez kolejne 9 lat. Mocno socjalistyczne reformy kosztowały majątek, a do tego angażowanie się w kongijską wojnę domową było równie kosztowne. Deficyt budżetowy był gigantyczny. Z racji, że się źle działo, to mnóstwo mieszkańców uciekło z kraju. W efekcie liczba ludności Zimbabwe spadła znacznie. Jeśli ktoś chce i ma kilkadziesiąt wolnych złotych, to może online kupić banknot o nominale 100 trylionów dolarów. Pierwsze miejsce. W latach 1945-1946 Węgry z inflacją na poziomie 42 trylionów procent, która co 15 godzin podwajała ceny. Węgry zapewniały Niemcom wojenne wsparcie, ale tym jakoś nie po drodze było z uregulowaniem należności za masową produkcję. Z chwilą zakończenia II wojny światowej państwo węgierskie ekonomicznie zostało praktycznie zrównane z ziemią. Podpisując traktat pokojowy, zmuszono Węgrów do wypłacenia gigantycznych odszkodowań w wysokości do połowy budżetu narodowego. Ale nie to dobiło kraj do reszty. Doprowadzenie do takiego poziomu inflacji nie jest dziełem przypadku. Odbyło się to z pełną premedytacją. O tym, jak poradzić sobie z gigantyczną ilością zobowiązań, decydowała sojusznicza komisja kontroli. A że większość w komisji mieli Sowieci, to postanowili dodrukować gigantyczną ilość pieniędzy. Nim przekazano wieści do drukarni, tłumaczono Sowietom, że to szaleństwo. Ci argumenty jednym uchem wpuszczali, a drugim wypuszczali. Węgierska hiperinflacja była zaplanowanym działaniem, aby wymazać z powierzchni ziemi węgierską klasę średnią. Jeżeli dotrwaliście do końca materiału, to gratuluję serdecznie i dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, kciuki do góry. Jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok i subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was kupi sobie po takim banknociku na 100 trylionów dolarów i pójdzie sobie do sklepu i spróbuje coś za to kupić. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.